Joanna Pruszewska, dzień dobry. Witam Państwa w cotygodniowej audycji o zdrowiu. Moim gościem jest Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak dzisiaj wygląda sytuacja epidemiczna na Pomorzu? Jakie są informacje z ostatnich godzin?
Te ostatnie informacje, które mamy, to jest jeden dodatkowy potwierdzony przypadek u mężczyzny w średnim wieku z powiatu tczewskiego, więc tych przypadków potwierdzonych w województwie na chwilę obecną mamy 492. Ostatnie kilka dni to wyraźnie malejące ilości dobowe, które potwierdzamy, co też pokazuje, że sytuacja ulega pewnemu wyspokojeniu. Też wiemy, że ostatnie dni, szczególnie miniony weekend, piękny, jeżeli chodzi o aurę, spowodował takie nienaturalne rozprężenie i też myślę, że w ciągu 2-3 dni będziemy ewentualnie w stanie ocenić skutki tych nadmiernych kontaktów, ale też i jednak takiego zachowania, które było bardzo ryzykowne z punktu widzenia bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
Mówił Pan o tych ostatnich dniach, kiedy wycisza się epidemia, te 5 dni na przykład ostatnie, to było 14 przypadków zachorowań, ale aż 5 zgonów.
Te zgony, o których pani redaktor wspomniała, dotyczą przede wszystkim pensjonariuszy domu seniora i domu pomocy społecznej, czyli tych dwóch naszych największych ognisk. Przypomnijmy, 28 osób w chwili obecnej zmarło z powodu COVID-19, natomiast 24 z tych osób to są osoby w wieku starszym z chorobami współistniejącymi, które zamieszkiwały te dwie placówki, o których wspomnieliśmy wcześniej.
Czy to wyciszenie, o którym Pan wspomniał, że jest tych przypadków mniej, czy to może oznaczać, że te, które są notowane i rozpoznawane, to są jakieś przypadkowe osoby, czy to są jednak osoby z kontaktu z tymi ludźmi, którzy wcześniej już byli zakażeni?
To jest bardzo różnie. Przyjmijmy też jedną tendencję bardzo wyraźną dla naszego województwa, że przeważająca ilość przypadków, ja bym powiedział, że blisko 90, pewnie 4%, jak ja sobie to niedawno liczyłem, przypadków w naszym województwie, to są osoby, które są wcześniej objęte kwarantanną pokontaktową bądź też nadzorem epidemiologicznym. Czyli znaczy to mniej więcej tyle, że one gdzieś przed potwierdzeniem u nich obecności wirusa miały kontakt z osobą, która była zakażona. Wydaje się, że potwierdza się tendencja taka, że to są zachorowania jednak mocno powiązane z wcześniejszymi. Oczywiście mamy w tej grupie również szereg osób, które powróciły z zagranicy i były w tej tak zwanej kwarantannie granicznej. I tutaj też się niejednokrotnie zdarza, że to one zasilają statystyki. To statystyki pomorskie pokazują jednoznacznie, że nie mamy wielu rozproszonych zachorowań, nie mamy też tworzących się ognisk poza tymi, które wskazaliśmy. W zasadzie mieliśmy kilka bardzo istotnych i niebezpiecznych, ale jednak kontrolowanych mocno ognisk w podmiotach leczniczych. No i te dwa, o których cały czas rozmawiamy w placówkach opiekuńczych, mam tu na myśli dom seniora w Kołeczkowie i DPS Polanki, które tak naprawdę zdominowały, i to trzeba podkreślać, pomorskie statystyki.
Czy można powiedzieć w takim razie, że na przykład zakupy w galeriach, spacery, plaże, parki, tam gdzie ludzie się gromadzą, tam jesteśmy względnie bezpieczni, czy mogą być tego konsekwencje?
Panie redaktor, to jest uproszczenie, że jesteśmy w tych obszarach bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, jeżeli stosujemy się do tych zasad, o których cały czas od miesięcy mówimy, czyli przede wszystkim zachowujemy te zasady dystansu społecznego, zachowujemy się odpowiedzialnie, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków ochrony indywidualnej, czy po prostu noszenie na tym etapie oczywiście epidemii, na którym jesteśmy, maseczek. Możemy być zadowoleni z tej tendencji, o której tutaj tyle już powiedzieliśmy. Ważne, żeby przez okres tygodnia, dwóch, trzech następnych ta tendencja rzeczywiście wyraźnie się utrzymywała. Ja wtedy będę mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że coś jest opanowane w tej chwili. To może być efekt różnych powodów. I wydaje mi się, że nie powinniśmy jednak popadać tutaj w hura optymizm, tylko z pokorą podchodzić do obecnej sytuacji, zwłaszcza w kontekście tego, co stanie się od 18 maja. Proszę pamiętać, że no niewspółmiernie więcej zagrożeń będzie się wiązać z tym odmrożeniem poszczególnych aspektów gospodarki po 18 maja niż to, co się wydarzyło do tej pory. bo jednak wiele tych zagrożeń, które wiązałyby się na przykład z uruchomieniem punktów przedszkolnych czy żłobków, które w naszym województwie w wielu miejscach nie funkcjonują dalej i będą uruchomione znowu z pewnym opóźnieniem, czyli tak jak w Gdańsku z tego, co mi wiadomo częściowo od 18 maja. No wiele rzeczy tutaj jeszcze nie widać w statystykach, dlatego że się po prostu nie wydarzyły mimo stworzenia takiej możliwości.
A pan się nie niepokoi tym, co zdarzyło się na Śląsku, że taka sytuacja może mieć miejsce również u nas, że na przykład ten koronawirus z tego województwa śląskiego zostanie tutaj na północ przywieziony przez turystów. Jaką powinniśmy wyciągnąć lekcję z tego, co się wydarzyło na Śląsku?
Ja sądzę, że Śląsk pokazuje nam kilka rzeczy, które przynajmniej powinny skłonić nas do takiej głębszej refleksji nad tym, co się może wydarzyć i gdzie te zagrożenia rzeczywiście dzisiaj powinniśmy identyfikować. My chcemy tutaj też pewne rzeczy w województwie pomorskim wdrażać i w tej chwili są one dyskutowane i z konsultantami wojewódzkimi i również z wojewodą. Chcemy też pewne rozwiązania w ramach badań przesiewowych zaproponować dalej idące, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło na Śląsku. A co się wydarzyło na Śląsku? No przede wszystkim w ramach bardzo specyficznej grupy zawodowej pracującej w ciężkich warunkach, gdzie rzeczywiście bardzo trudno jest zachować te zasady dystansu społecznego, ale przy okazji też infrastruktura jest taka, która sprzyja jednak przenoszeniu zakażeń. Doszło do tak naprawdę transmisji na bardzo dużą skalę wirusa. Wiemy, że także i na naszym terenie możemy zidentyfikować takie branże, które być może mają jednak wiele wspólnego z tym, co się działo na Śląsku. Mówię też pod kątem takich dogodnych warunków dla transmisji wirusa i będziemy chcieli tutaj też zastosować ruchy wyprzedzające. Trochę takie, jakie staraliśmy się zastosować w przypadku DPS-ów i tych obiektów, które zajmują się szeroko pojętą działalnością opiekuńczą, bo widzimy w tym dość duży sens. Wiele rzeczy jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o wyciąganie nauki z tych przypadków śląskich, ponieważ tam sytuacja jest dalej dynamiczna i dalej będzie podlegać weryfikacji.
A pana zdaniem ognisko koronawirusa ze Śląska ma potencjał przeniesienia się na inne regiony Polski?
Z tego, co wiem, a wiem, bo jesteśmy w bieżącym kontakcie zarówno ze strukturą inspekcji w województwie śląskim, bo w tej chwili wiele województw pomaga w opanowaniu tej sytuacji na Śląsku. Z informacji, które przekazywał wojewoda śląski, wiemy, że bardzo wiele podjęto w tej chwili działań, które mają na celu doprowadzenia do kontroli tej sytuacji, ale też i bardzo wiele działań podjęto, aby jednak do dalszej transmisji nie przychodziło. Mi się wydaje, że jest to jednak mało prawdopodobne, żeby ta sytuacja ze Śląska, biorąc pod uwagę rzeczywiście też dość dobrą izolację i stworzenie dość dobrych warunków izolacji tej grupy, przedstawicieli grupy zawodowej, jaką są górnicy, żeby doszło do dalszej transmisji, szczególnie w innych rejonach kraju. Natomiast sytuacja jest dynamiczna i na pewno w grę wchodzą dzisiaj różne rozwiązania, które miałyby temu zapobiec, gdyby taka perspektywa stała się realną. Na chwilę obecną ja takiej możliwości raczej nie widzę.
Panie dyrektorze, wróćmy w takim razie do tego, o czym pan już wspomniał, a mianowicie od poniedziałku otwierane będą zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, także restauracje, bary, kawiarnie i domy kultury. Odbywać się będą też częściowo zajęcia artystyczne w szkołach policjalnych, zawodowych. Czy osoby, które będą prowadzić te wszystkie biznesy, mają już wytyczne z sanepidu? Oni wiedzą, jak się przygotować, a my możemy się jako uczestnicy, klienci czuć bezpiecznie od poniedziałku?
Wytyczne są dostępne i to nie tylko dla szeroko pojętej branży beauty. One się pojawiły wczoraj na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego. W dniu dzisiejszym będą dystrybuowane i są dystrybuowane już w zasadzie od rana. To są też wytyczne dla branży gastronomicznej, bo o niej też nie powinniśmy zapominać. I to jest branża wiążąca się z nie mniejszym ryzykiem niż branża kosmetyczna. Zastosowanie tych wytycznych jednak będzie rzeczą niezwykle indywidualną w tym zakresie, ponieważ często wiąże się z warunkami infrastrukturalnymi, jakimi dysponuje dany przedsiębiorca. Myślę, że są one dość intuicyjnie i takim przystępnym językiem wskazanym. Oczywiście wspieramy, jeżeli taka okoliczność zajdzie, wszystkich tych, którzy będą się zastanawiać, jak ewentualnie pewne rzeczy w praktyce rozwiązać. I tutaj mogę powiedzieć, że tego typu głosy już do nas docierają w zasadzie od dnia wczorajszego. Będziemy tego typu rzeczy wspierać.
A na co powinien zwrócić uwagę klient, właśnie wchodząc do takiego zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, bądź do baru, restauracji? Co powinno mu dać do zrozumienia, że tu będzie bezpiecznie?
Ja myślę, że trzeba to uogólnić. Generalnie wszelkie tego typu usługi z organizacji, których na pierwszy rzut oka nie będzie wynikać dostosowanie do zasady dystansu społecznego, powinny już powodować takie zastanowienie, czy powinniśmy z tego typu miejsc korzystać. Ja mam tu na myśli taką sytuację, że te wymogi są dość jasno sprecyzowane. Jeżeli mamy do czynienia z punktem gastronomicznym, w którym stoliki są ustawione w taki sposób, że nie zapewniają tej podstawowej zasady dystansu społecznego, bądź też widzimy, że obsługa jednak mimo wszystko nie jest przygotowana do tego, żeby ten dystans zachować, nie jest odpowiednio zabezpieczona. Pamiętajmy, że te zasady korzystania chociażby z gastronomii nowe, które będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku, wiążą się też z prowadzeniem procesów higienicznych, jeżeli chodzi o stoliki po każdym kliencie. Będziemy jakby widzieć samo przygotowanie przedsiębiorcy do tego typu sytuacji.
Obsługa powinna być w maseczkach?
Tu jest jasno w wytycznych możemy przeczytać, kto i w jakich okolicznościach powinien być w maseczkach. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o szereg działalności, już abstrahując od samych restauracji, będziemy stosować takie zabezpieczenia, na które są możliwe przy wykonywaniu danej usługi. W obszarze chociażby wspomnianej kosmetyki jest szereg takich zabiegów, przy których trudno będzie zastosować pełne zabezpieczenie, jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej. W przypadku fryzjera też trudno jest zakładać, że będzie on w stanie zachować zasady dystansu społecznego.
Chciałam pana zapytać jeszcze na koniec, czy na Pomorzu nadal nakładane są kary za złamanie zasad kwarantanny, ile ich nałożono i na jaką kwotę oraz co pan sądzi o tym, że coraz mniej osób nosi maseczki, bo widać to na ulicach.
Rzeczywiście widzimy znaczne rozprężenie społeczne w tym zakresie. Coraz mniej osób rzeczywiście decyduje się na właściwe noszenie maseczek. Jest oczywiście ta grupa, która ma je gdzieś w zanadrzu i są one widoczne, natomiast nie zawsze mają ten efekt ochronny, o którym mówimy, bo są na przykład źle ubrane. Moim zdaniem jest, i o to byśmy też apelowali, absolutnie za wcześnie, aby z maseczek rezygnować. W tej nowej sytuacji, w której za chwilę będziemy, czyli w odbrażania wielu obszarów gospodarczych, powinniśmy pamiętać o jednak trzech podstawowych zasadach, czyli te 2 metry dystansu społecznego, maseczki, bezwzględnie tam, gdzie jest to możliwe, szczególnie przy bezpośrednim kontakcie z innymi osobami. I trzecia sprawa to higiena rąk, która tutaj powinna dalej być jak najbardziej realizowana. Moim zdaniem te 3 podstawowe zasady, w tym te maseczki, o których pani redaktor wspomniała, to są te kwestie, z których nie możemy absolutnie, jakby te statystyki nasze pomorskie nie były dobre, w perspektywie najbliższych tygodni rezygnować. Jeżeli chodzi o kary, to ja powiem w ten sposób, że w tej chwili mamy kilkadziesiąt kar, które nałożyliśmy w województwie pomorskim na kwotę łączną 285 tysięcy złotych, jeżeli pamiętam, na dzień wczorajszy. Nie mamy problemu z jakimś nagminnym i uporczywym łamaniem zasad. To jest dość istotna sprawa. W pierwszej fazie oczywiście takie sytuacje miały miejsce. Mam takie wrażenie, że nie mamy problemu większego z tym, żeby się do pewnych podstawowych zagadnień związanych z tym stanem epidemii stosować. No inną rzeczą są maseczki. To rzeczywiście zaczyna się robić duży kłopot. Staramy się tutaj prosić policję, aby przede wszystkim jednak instruować, bo czasami to wynika z pewnego roztrzepania, czy tego, że po prostu o pewnych rzeczach nie myślimy. Ja powiem szczerze, że niech się uderzy w pierś ten, komu się nie zdarzyło w ostatnich miesiącach, prawda, wyjść z domu bez maseczki, bo po prostu o niej zapomniał i się musiał po nią wrócić. To się niestety zdarza. Natomiast musimy rzeczywiście dbać o to, abyśmy o tych podstawowych zasadach pamiętali, szczególnie wtedy, kiedy idziemy w miejsca, gdzie są duże skupiska ludzkie, takie jak markety, czy za chwilę te kwestie związane chociażby z odmrażaniem poszczególnych gałęzi gospodarki.
Tomasz Augustyniak, szef Pomorskich Służb Sanitarnych. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwa po krótkiej przerwie zapraszam na spotkanie z komendantem 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, doktorem Krzysztofem Szabatem.